potem opuścił Atenę i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Prystylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, mieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A każdy sabat rozprawiał synagogę i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoszeusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedł stamtąd i udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tejusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Chrystus, przełożony synagogi, uwierzył Pana wraz z państwem domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Bracia i siostry, apostoł Paweł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej odwiedził miasto Korynt, gdzie przez półtora roku nauczał. I w tym mieście powstał duży zbór chrześcijańskich. Myślę, że Koryntianie przez ten okres półtora roku mogli dobrze poznać Słowo Boże, jeśli ktoś regularnie chodzi do zboru. Przez półtora roku jest w stanie poznać te podstawy nauki chrześcijańskiej. Ale myślę, że ten fundament był ugruntowany przez apostoła Pawła. Ale jak wielki misjonarz miał wiele zadań, tak i też po pewnym czasie opuścił miasto Korynt. Może by i tam był dłużej, ale okoliczności, które wyniknęły w czasie jego pobytu, nie sprzyjały tego temu, że on tam dłużej był i opuścił Korynt. I po jakimś czasie dowiedział się od domowników Florek, którzy przyszli do niego do Efezu, że zbór koryncki przeżywa poważne problemy. I dlatego apostoł Paweł postanowił coś zadziałać. Nie mógł osobiście przyjść do Koryntu, choć w jego życiorysie możemy odnaleźć przynajmniej trzy wzmianki o tym, że on Korynt odwiedzał trzykrotnie, prawdopodobnie co najmniej był w Koryncie. Ale wtedy miał inne plany, nie mógł tam przybyć i napisał list pasterski do Koryntia. Bracia i siostry, starożytny Korynt został zniszczony w 145 roku przed Chrystusem przez wojska rzymskie, ale po 100 latach Juliusz Cezar rzymski postanowił też tam założyć na pomysł kolonię rzymską. To już nie było takie greckie miasto, ale to było typowo rzymska taka kolonia. Oczywiście tam Grecy i Rzymian na pewno. Korynt był stolicą Achai, to było duże miasto, jak na owe czasy, bo liczyło około 200 tysięcy mieszkańców. Ono miało duże znaczenie gospodarcze, handlowe z powodu tego, że graniczyło z dwoma portami. Ono znajdowało się w takim przesmyku i po jednej stronie tego przesmyku był port i po drugiej. I można było wspaniale tam między tymi portami prowadzić handel. I Korintianie myślą, że to znakomicie umieli wykorzystać, dlatego to miasto się szybko bogaciło. Miało też taką sportową imprezę, bardzo prestiżową, tak zwane Igrzyska Istmińskie, na które ściągało wielu ludzi z okolic właśnie basenu Morza Śródziemnego. Ale było to miasto, które było konglomeratem różnych kultur, różnych religii, duże, bogate, pełne pogańskich świątyń, przesycone tymi pogańskimi ideami, bo ludzie w starożytności byli w tym świecie pogańskim bardzo religijni, myśleli dużo o tych bóstwach, myśleli dużo o śmierci, co będzie z nimi dalej, to były dla nich ważne rzeczy. Dlatego w Koryncie była masa różnych świątyń, a najsłynniejszą z tych świątyń była świątynia bogini miłości, Afrodyty. Koryntianie nie uważali za nic złego chodzenie do tych różnych świątyń, pogańskie rzeczą normalną, było wielobóstwo. Kiedy apostoł Paweł przyszedł do tego miasta, przyniósł ze sobą inny styl myślenia. On zaczął mówić, że nie ma Bogu oprócz jednego Boga. Jedynego Boga, który posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zbawił człowieka. To było coś zupełnie innego. Oni tego nie zbyt do końca rozumieli. Oni byli nauczeni chodzić od świątyni do świątyni i wyjednywać sobie u tych bóstw przychylność. A tu nagle okazuje się, że jest jeden Bóg, a te inne świątynie to nie są żadni bogowie. Apostoł Paweł mówi, że to są demony i że to się służy siłom demonicznym, a nie jedynemu prawdziwemu Bogu, jeśli idzie się do takich pogańskich świątyń. To była rewolucja w myśleniu dla Koryntian. Oni zupełnie inaczej jako poganie pojmowali religijność, inaczej pojmowali Boga, mieli cały panteon tych bóstw. I nagle pojawia się takie oto zwiastowanie, jakie przynosi apostoł Paweł. Bracia i siostry, list do Koryntian nie jest listem opisującym jakąś doktrynę, choć też można tam znaleźć pewne wątki dotyczące zwłaszcza doktryny o zmartwychwstaniu. Ale jest to list o życiu z Bogiem. I my czytając list do Koryntian poznajemy z Bogiem, jak ludzie żyli w zborze, jakie problemy były obecne w tamtej gminie chrześcijańskiej w Koryncie. A dla nas niezwykle cenną rzeczą jest to, że apostoł Paweł w tym liście nie tylko opisuje problemy, ale też przedkłada rozwiązania. rozwiązanie tych problemów. Jak wyjść z tego? I myślę, że ta druga rzecz dla nas jest niezwykle cenna, bo tutaj możemy się masę rzeczy nauczyć. A wróćmy do tych problemów, bo ten list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian jest pełen przeróżnych problemów, ja pozwolę sobie wymienić choćby kilka. Pierwszy podział. Zazdrość. Niemoralność. Procesowanie się przed pogańskimi sądami. Sprzeczanie się na temat małżeństwa. Jedzenie mięsa ofiarowanego tym pogańskim bóstwom, których świątyń była masa przecież w Koryncie. To był ogromny problem tego zboru. Wreszcie złe zachowanie podczas wieczerzy pańskiej. Dzisiaj na tym temacie będę się chciał za chwilę skupić. No i myślę też, że niewłaściwe wykorzystywanie darów Ducha Świętego, zwłaszcza dar języków, dar proroctwa. I wreszcie zaprzeczanie u niektórych zborowników, nie wszystkich, a niektórzy poddawali wątpliwość, zaprzeczali, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. To był już, myślę, bardzo poważny, tym razem doktrynalny problem tego zboru. I bracia i siostry, apostoł Paweł ten zbór chce w jakiś sposób ratować, przyprowadzić do równowagi. Bo on się chciał przede wszystkim z powodu tego, że był podzielony na rozmaite frakcje. I było ich przynajmniej cztery. Apostoł Paweł wymienia nawet w liście. Ci domownicy Chloi, przypuszczam, że byli z tego stronnictwa Pawłowego. Przynieśli mu wiadomości. Wiedzieli, że jest jeszcze stronnictwo Piotra, że jest jeszcze stronnictwo Apolosa, Boże. Są wreszcie tacy, którzy nie uznają żadnego z tych trzech nauczycieli, powiadą, my jesteśmy Chrystusowi. I bracia i siostry, początek tego listu to wezwanie do jedności. Pierwszy rozdział, 10 wiersz, czytamy. A proszę was, bracia, pisze apostoł, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni. Zwróćcie uwagę, zespoleni jednością myśli i jednością zdania. To jest podstawa funkcjonowania zboru. Jedność myśli i jedność zdania, jeśli pojawiają się pęknięcia w zborze, jeśli pojawiają się jakieś ugrupowania, stronnictwa, rozłamy, to niszczy Kościół. I apostoł Paweł wiedział, że u podstaw tych wszystkich problemów zborowników koryńskich leży tak naprawdę jedno. Brak jedności, brak solidarności, brak bycia właśnie zespolonymi tą jedną myślą i jednością zdania. Każdy miał swoje zdanie. On miał krytykować tego, bo Paweł nie powinien tak robić, a Kefas nie powinien tak robić, a Apollos to oni to źle robią i tak dalej, bracia i siostry. To jest coś, co niszczy Kościół i ruinuje społeczność. Dlatego apostoł Paweł od tej najważniejszej myśli zaczyna ten list. Jedność to jest podstawa funkcjonowania Kościoła. I to też przechodzi do omawiania kolejnych problemów. Taki drugi, co powiem, Kości problem myślę o problem niemoralności Boże Koryńskim i on pisze do nich o tym w 5 rozdziale. Pisze w ten sposób: słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, to takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swojego ojca. Więc to już bulwersowało nawet to środowisko pogańskie, to co wydarzyło się w zborze koryńskim. Bracia i siostry, świat antyczny był przesycony seksem i ta kultura antyczna była pełna właśnie tego typu zachowań i na jakichś ucztach pogańskich rozpusta nie była czymś źle pojętym i zrozumianym. Ale moralność Koryntian wywodząca się ze świata pogan, no słysząc zalecenia apostoła Pawła, to znowu była rewolucja dla nich myślenia. Bo apostoł pisze dalej w tym 5 rozdziale, w 11 wierszu: dlatego pisałem wam wówczas, abyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem w rzeczywistości jest rozpustnikiem. I jeszcze dodaje: chcicem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Ani wykluczcie, powiada wcześniej, takiego spośród siebie. Nie miejcie z takim kimś nic wspólnego. Powinniście się wstydzić, że ktoś taki do zboru przychodzi, a wy nie reagujecie na to. Ten zbór powinien dbać o swoją moralność, czystość, świętość przed obliczem Pana. I tutaj apostoł Paweł bardzo w taki sposób ostry, zdecydowany przeciwstawia się tej niemoralności, która brała się w Koryncie z tego, że tam, bracia i siostry, była ta wielka świątynia na wzgórzu akroporyńskim, świątynia Afrodyty, posiadała ponad 1000 świątynnych niewolnic oddanych przez swoich właścicieli, tak kobiety jak i mężczyzn, na służbę bogini. W ten sposób miasto też czerpało z tego zyski, prestiż w tym świecie pogańskim. Natomiast dla chrześcijan było to utrapienie, ta świątynia z tymi prostytutkami świątynnymi. I widzicie, apostoł Paweł nie widzi tylko czegoś złego w złączeniu się mężczyzny i kobiety w akcie seksualnym tamtej świątyni z tą świątynną prostytutką. Ale on widzi tą sprawę jeszcze szerzej i głębiej. I on powiada w ten sposób w 6 rozdziale, w wierszu 15: czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. A więc zjednoczenie się z tą prostytutką świątynną było tak w sferze duchowej postrzegane, jak zjednoczenie się z tym pogańskim bóstwem, bo ona je reprezentowała tam, oddając się temu nierządowi. To była jej służba, bracia i siostry, pogańskiej świątyni. I oni w tym nie widzieli złego pogaństwa. Natomiast apostoł Paweł uzmysławia im, że rzecz się dzieje w sferze duchowej i w sferze cielesnej. I obydwie te sfery są dotknięte przez grzech. I człowiek jest nieczysty. Człowiek niestety niestety jest w tym momencie oddzielony od Boga z powodu grzechu, z powodu jednoczenia się z pogańskim bóstwem. Dlatego, bracia i siostry, apostoł Paweł Koryntian zachęca w tym liście przede wszystkim do zmiany stylu myślenia, do zmiany patrzenia na swoje życie. I zaleca przyjęcie tego punktu widzenia chrześcijańskiej moralności, jeśli chodzi o swoje życie osobiste. I to jest bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Może ktoś dzisiaj tak sobie pomyśli, no to tam sprawy pogańskie, bo dzisiaj żyjemy w innym świecie. Bracia i siostry, kiedy byłem w Afryce, zapytałem tamtejszego pastora, jakie macie problemy tutaj u was w zborze. I pierwszą rzecz, którą on mi powiedział, to mówi, ludzie żyją u nas w konkubinatach. Nie wychodzą za mąż, nie żenią się, nie biorą ślubów i to jest wielki problem dla zborów. Przychodzą tacy ludzie potem do kościoła i dalej nie myślą o małżeństwie. Pomyślałem sobie, to daleko, gdzie Europa, gdzie Afryka. Patrzę, siostry, ale dzisiaj patrząc, to co dzieje się w Europie i dzisiaj co dzieje się już w naszym kraju nawet, to widać, że to jest problematyka jak najbardziej na czasie, żeby o niej mówić, żeby ten temat poruszać. Ja tak kiedyś przypadkowo, bo nie lubię tego programu, bo jest bardzo nieprzyjemny, nie oglądam go, ale przypadkowo trafiłem kiedyś na program Kuby Wojewódzkiego, gdzie był zaproszony John Porter Anitą Lipnicką. I tak bardzo lubiłem Johna Portera, to się co on też powie w takim programie. I bracia i siostry, byłem szokowany. Anita mówi, my żyjemy w konkubinacie. On jest konkubentem, ja jestem konkubiną i uczyła go tam wypowiadać to słowo po polsku. Na antenie, bo nie bardzo John Porter nawet wiedział, jak to wypowiedzieć to słowo. I mówi, mamy bękarta. I obnosili się tym w telewizji. Bracia i siostry popularyzują tego typu związki. To są gwiazdy. To są ludzie, których potem młodzi naśladują. Nie mówcie mi, że tych rzeczy nie ma wokół nas. Te rzeczy przychodzą i one powoli, powoli wchodzą. Dlatego my jako chrześcijanie powinniśmy umieć zareagować i powiedzieć, tak jak apostoł Paweł, tak być nie może. Zmień styl myślenia. Bożą wolą jest, żebyś był zjednoczony ze swoją żoną, ze swoim mężem. Myśmy niebawem z siostrami mieli z naszymi wdowami tutaj dwa dni temu, zdaje się, dwa czy trzy dni temu mieliśmy zebranie i rozmawialiśmy o małżeństwie, ale w innym kontekście. Pamiętacie, drogie siostry? Siostry już nie mają męża. I był łzy, i była radość na tym spotkaniu i opowiadały te siostry, co przeżywają z powodu tego, jak nie mają tego męża. Jakie to jest niesamowite rozdarcie w tym świecie wewnętrznym, duchowym. Jak bardzo brakuje, tak jakby wydarto jakąś część ze mnie, która z tych siostr powiedziała, wprost tak to fizycznie odczuwała. A ja mówię, bo staniesz się jednym ciałem, będziecie jednym ciałem, prawda? Napisałem. wpisane jest tak w Biblii, kiedy jest ślub, kiedy jest zawarcie małżeństwa, my mówimy o tym. Teraz już nie jesteś sam, teraz jesteście jedno. Bracia i siostry, to nie jest fizyczna tylko sprawa, to jest bardzo głęboka, duchowa więź. I dzisiaj pytajcie się tych sióstr, wdów, to wam powiedzą, co znaczy nie ma, nie mieć męża, co znaczy to rozerwanie w małżeństwie. Ale to są poważne sprawy i myślę, że do tego powinniśmy bardzo, bardzo poważnie, moi drodzy, podchodzić. Dzisiaj powiedziałem, że skupię się na jednym z tych problemów zboru koryńskiego, którym był problem pieczęży pańskiej. Dlatego otwórzcie sobie, bracia i siostry, 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian i stamtąd chciałbym przeczytać dwa wiersze. Będę czytał wiersze 5 i 17. Kiedy błogosławieństwa, które błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, a my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Moi kochani, tutaj mamy tą głębię duchową przeżywania wieczerzy pańskiej. Czasem komuś się zdaje, a no tutaj przystąpić czy coś, to tam jest jakiś tam kielich majonez, tam jakiś kawałek, jakiś masy chleba biorą i nie to robią. O, jakiś taki obrząd. Bracia i siostry, to jest bardzo głębokie, duchowe przeżycie. Wieczerza pańska. To jest, bracia i siostry, zespolenie się z Jezusem Chrystusem. Z Jego ciałem, a ciałem Jezusa Chrystusa kto jest? Kościół. I bracia i siostry, my, kiedy myślimy o wieczerzy pańskiej, musimy mieć te dwie rzeczy przede wszystkim na uwadze. Żyjąc w niezgodzie z członkami zboru, Koryntianie byli w niezgodzie z Jezusem Chrystusem. I to był wielki problem tego zboru, duchowy problem tego zboru. Bracia i siostry, ponieważ oni byli nie w porządku z ciałem Jezusa Chrystusa, a przecież wieczerza pańska jest społecznością z ciałem. Jak on możesz mieć społeczność z ciałem, kiedy jesteś w niezgodzie z tym ciałem? Jak możesz myśleć dobrze o ciele, kiedy nienawidzisz ciała? Bracia i siostry, to bardzo ważna kwestia. Koryntianie byli podzieleni na cztery grupy. I na wieczerzy pańskiej to się uzewnętrzniało. Wieczerza pańska skupiała jak w soczewce wszystkie te problemy tego zboru. To tam wychodziło. Kiedy ktoś przyszedł na wieczerzę pańską, nie musiał się nic pytać o tym zborze. Jak zobaczył, jak oni obchodzą wieczerzę pańską, wiedział już przynajmniej połowę problemów tego zboru. Tylko patrząc, w jaki sposób oni obchodzili wieczerzę pańską. A oni obchodzili ją w ten sposób, nie tak jak my, bracia i siostry, bardzo dostojnie obchodzimy. A kiedyś żeśmy, nie wiem czy pamiętacie, ci starzy zbornicy pamiętają, jak żeśmy mieli jeszcze zbór na ulicy Jana, to tam żeśmy się zbierali przy stolikach, pamiętacie? I siadaliśmy nie w ławkach, tak, teraz mamy tak pięknie, dostojnie, prawda, ale mieliśmy stoliki i wokół tych stolików żeśmy siadali i też żeśmy tak spożywali tam wieczerze. Koryntianie oprócz tego, że siedzieli przy stołach, to jeszcze przynosili ze sobą jedzenie do zboru. A nie tylko przełożony pastor czy starsi zboru mieli wino i chleb na tą wieczerze, tak, my tutaj to wcześniej przygotowujemy w zborach, ale przychodzili z jedzeniem, piciem, ze wszystkim, normalnie siadali do takiej uroczystej kolacji i bracia i siostry, ten zbór był podzielony na cztery frakcje, a wyobrażacie sobie, że w jednym kącie tam, gdzie siostra Krysia siedzieli Chrystusowi, tam, gdzie Piotr siedzi, siedzieli Pawłowi, tutaj, gdzie Zbysiu siedzi, siedzieli Apollosowi i, których jeszcze nie wymieniłem, Chrystusowi, tak mniej więcej tam gdzieś po boknem siedzieli i oni się tak schodzili, nie na oznaczoną godzinę. No i tak jedni przyszli pół godziny wcześniej, drudzy pół godziny później, trzeci jeszcze w jakimś innym terminie i oni byli podzieleni, nie czekali na siebie, nie odchodzili równocześnie wieczerzy pańskiej, każdy sobie, tak to ładnie mówimy, każdy sobie rzekę skrobia, więc tam były cztery frakcje i każdy sobie, wszystko było ustawiane, tak, oni to chcieli. Bracia i siostry, to była tragedia. Ponieważ oni nie rozumieli w tym momencie, czym jest ciało Jezusa Chrystusa, czym jest Kościół. I to była wielka tragedia tego zboru. A przyczyniało się do tego wszystkiego, że oni tak byli podzieleni między sobą, zazdrość, gorycz, różnice socjalne, a nade wszystko brak miłości. Dlatego mamy w tym liście ten przepiękny hymn o miłości w rozdziale 13. Bracia i siostry, ponieważ u źródeł tej postawy stał właśnie brak miłości. Każdy sobie, każdy w sposób wiadomy dla siebie coś chciał robić i uważał, że robi dobrze. I tak wyglądała, bracia i siostry, wieczerza zboru koryńskiego. Coś, co napawało przerażeniem kogoś takiego jak apostoł Paweł. Bo przecież on rozumiał, że kiedy oni spożywają z niego, to jest kielichem błogosławieństwa. I że przez ten kielich mają społeczność. Mają mieć społeczność, chyba lepiej powiedzieć, z samym Jezusem Chrystusem. A chleb, kiedy łamią, mają społeczność ciałem, to ciało. Ciało to Kościół. A jest społeczność z Kościołem. Jakoż to była społeczność z Kościoła. Jakoż to była miłość. Dlatego, bracia, my spożywając wieczerzę pańską, powinniśmy sobie zdawać, że sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba i jednego ciała. Czy Chrystus jest rozdwojony? Pyta apostoł Paweł Koryntian. Absolutnie nie. A w zborze koryńskim było widać, że on nie tylko jest na dwie części, ale na cztery podobane. To było totalne nieporozumienie. Bracia i siostry, patrząc na to wszystko, Myślę, że dla nas to jest też wielka nauka, kiedy przychodzimy do zboru, na wieczerze Pańską, abyśmy rozumieli, czym jest wieczerza i w czym tak naprawdę uczestniczymy. Koryntianie uczestniczyli w piciu wina i w jedzeniu chleba i jeszcze tam jakichś smakołyków, które sobie ze sobą przynieśli. To była dla nich wieczerza. Ale to w Boże nie jest wieczerza, tylko to jest pamiątka wieczerzy Pańskiej. I przede wszystkim Pan jest obecny na tej wieczerzy. Moi kochani, czym jest ta wieczerza? Już się powoli nam zaczyna wyłaniać jakaś taka myśl, coś zaczynamy, myślę, dostrzegać. A chciałbym pójść głębiej. Po co Jezus ustanowił w ogóle tą wieczerzę? Ta wieczerza to jest opowiadanie o śmierci Jezusa Chrystusa. To zostało przygotowane na pamiątkę. Pamiątka, pamięć to jest wspomnienie o pewnym wydarzeniu, prawda? Ale my obchodzimy wspomnienie o śmierci Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, na czym to wspomnienie ma, czy wspominanie, może dokładnie powiedzieć, wspominanie o śmierci Jezusa Chrystusa, na czym to ma polegać? Ano, myślę, że to trzeba wrócić do początku tego listu, do pierwszego rozdziału. I tam apostoł Paweł tą kwestię ujmuje. Tam macie taką perykopę, mowa o krzyżu. Tam jest taki fragment, w którym jest mowa o krzyżu Jezusa Chrystusa. I to jest głupstwo dla wielu ludzi. Dla pogan apostoł mówi głupstwo, dla Żydów powód do zgorszenia, a dla nas, bracia, siostry, jest czymś zupełnie innym. Dla nas ta mowa o krzyżu jest mocą Bożą. My odczuwamy Chrystusa i niezwykłą społeczność z Nim. Dlatego ja tutaj często na tej wieczerzy mówię, kiedy spożywamy wieczerzę, spodziewaj się Bożego uzdrowienia. To jest szczególny czas Bożej obecności w Kościele. Przez mowę o krzyżu. I bracia i siostry, Chrystus jest obecny w niezwykły sposób, bo my wykonujemy Jego wolę. Wypełniamy to, co On zalecił. On powiedział, że będzie między nami, dwóch albo trzech, w imieniu Jego, na pamiątkę Jego. Tam ja jestem między wami. A więc Jezus jest w szczególny sposób obecny w tym wydarzeniu w zborze. Dlatego zbór powinien być w szczególny sposób przygotowany na to wydarzenie, bo gości najważniejszego gościa, jaki może odwiedzić zbór, samego Pana, Jezusa Chrystusa. Halleluja! Bracia i siostry, jedni gorszą się tym poganiem, oni tego nie rozumią, co to dla nich, nie ma to znaczenia. Dla Żydów krzyż jest miejscem hańby. Jezus jest tym, który jest odrzucony jako Mesjasz, a dla nich nie ma to znaczenia. To jest przestępca, który został ukrzyżowany, przestępca prawa dla nich, który został ukrzyżowany. Ale dla nas to jest mowa o krzyżu, to jest mowa o mocy Bożej i doświadczana tej mocy w czasie pamiątki Wieczerzy Pańskiej. I bracia i siostry, poprzez jedzenie i picie w czasie tej Wieczerzy Pańskiej, poprzez jedzenie chleba i picie wina, my zwiastujemy śmierć Jezusa Chrystusa. to wasze zwiastujemy. Opowiadamy w ten sposób. Tak, Żydzi mieli Paschę. Tak jakby. To na tej wieczerzy paschalnej najstarszy w domu opowiadał najmłodszemu, który miał to prawo zadawać pytania, o tym, jak Pan wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej i mogli wejść na wolność. To było opowiadanie Petra. I Wieczerza Pańska jest również opowiadaniem, ale nie o wyjściu z Egiptu Izraelitów, ale jest opowiadaniem o tym, co uczynił Jezus Chrystus na krzyżu dla mnie i dla Ciebie. I Ty to opowiadasz poprzez jedzenie i picie tego kielicha. I bracia i siostry, chciałbym tutaj od razu powiedzieć, żeby nie było mi omówień. My uważamy w Kościele, co do tego akurat chrześcijaństwo jest podzielone, dlatego tutaj to zaznaczę i podkreślę. My uważamy w Kościele, że w tym chlebie ani w tym winie nie ma Jezusa. Chleb i wino są symbolami ciała i krwi Jezusa Chrystusa i rozumiemy, że On jest obecny w sposób duchowy na wieczerzy Pańskiej z nami. Natomiast sam chleb i wino są symbolami, które coś wyrażają. A teraz wiecie, co wyrażają, bo przez jedzenie i picie opowiadamy śmierć. Śmierć Pańską. Będziemy dzisiaj ten tekst czytać, bo będziemy obchodzić Wieczerzę Pańską. Zwróćcie uwagę na te słowa, kiedy już będziemy obchodzić samą uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Bracia i siostry, ale Wieczerza Pańska to nie tylko wspomnienie, to nie tylko pamiątka wydarzeń. To nie tylko mowa o krzyżu, której nie rozumieli Koryntianie. Dlatego było tak wiele problemów między nimi. Nie umieli zachować jedności między sobą, bo bardzo lekko podeszli do krzyża Jezusa Chrystusa. Myślę, że przyjęli, wielu z nich przyjęło Jezusa Chrystusa, tak jak to wiele razy bywa na ewangelizacji, podniesie Pan z góry, czy wejdzie do przodu, odmówi modlitwę i na tym cała edukacja jego kończy się chrześcijańska. No w miarę chcę narzucony, byłem na ewangelizacji, bo jak życie nie wczoło i już jest koniec, wszystko zamknięte, co miałem zrobić, co zrobiłem. Przypuszczam, że wielu z Koryntian tymi kategoriami myślało i dlatego oni nie rozumieli, czym jest krzyż Jezusa Chrystusa, czym jest ta głębia. I to się objawiało na wieczerzy. Jak oni przyszli, to zaraz było widać, że oni tych rzeczy absolutnie nie rozumieją. I bracia i siostry nie umieli opowiedzieć o śmierci Jezusa Chrystusa. Gdybyście przyszli na wieczerzę Pańską do Koryntu, czy byście się zbudowali i nawrócilibyście się na tej wieczerzy? Ja myślę, że wielu z nas by się zgorszyło, gdyby to zobaczyło i powiedziało, co to jest. A więc apostoł Paweł ich napomina. Źle obchodzicie wieczerze Pańską. Poprawcie te rzeczy. I pisze im, jak to ma wyglądać. Bracia i siostry, pierwsza część wieczerzy to opowiadanie o krzyżu Jezusa Chrystusa, o śmierci Pana, o nowym przymierzu we krwi Jezusa Chrystusa, o tym, że krew Jezusa Chrystusa zbawia i oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu, jeśli jestem tym, który wyznaje grzechy i pokutuje z nimi odwracać. Amen? A druga część to jest spojrzenie. to będzie taka część eschatologiczna. I tutaj jest znowu skierowanie naszych myśli na Chrystusa, na przyszłość. Myśmy niedawno tutaj eschatologię starą mieli wykładaną w naszym zborze. Myślę, że pamiętacie ucztę baranka, wesele baranka w niebie. I Kościół, czyli ciało Jezusa Chrystusa, jest zaproszone do nieba na weselną ucztę baranka. Czy zgadzacie się ze mną? Amen. Jesteśmy zaproszeni przez Pana Jezusa Chrystusa jako oblubienica, jako Kościół, jako ciało, ale jako ten chleb, jako ten symbol. I, bracia i siostry, mamy tą świadomość, kiedy obchodzimy wieczerzę Pańską, że taką wieczerzę będziemy obchodzić z Panem Jezusem Chrystusem w niebie. W Ewangelii Łukasza nawet Pan Jezus powiada, że On się wtedy przepasze i będzie usługiwał. Sam Pan Jezus Chrystus na tej weselnej uczcie baranka w niebie. Ale będzie to niezwykła, przepiękna uroczystość. Będzie ta oblubienica, cały Kościół. I Jezus Chrystus usłuży Tobie osobiście. Co za zaszczyt, co za przeżycie, co za cudowna chwila. I kiedy obchodzimy wieczerzę Pańską, to też myślimy o tym. Panie, byłeś, zrobiłeś wspaniałą rzecz na Golgocie, ale teraz jesteś po prawicy Ojca w niebie. Teraz czekam na spotkanie z Tobą i dążę do tego spotkania. Po drodze obchodzę wieczerzę Pańską w moim kochanym zborze i chcę opowiadać o Twojej śmierci, ale też i o tych wydarzeniach, które przygotowałeś dla nas, bo przygotowałeś dla nas mieszkanie w niebie. Halleluja! I to jest ten piękny wymiar wieczerzy Pańskiej, duchowy wymiar wieczerzy Pańskiej. Dwa wspaniałe tematy. Temat zbawienia i temat eschatologii. My wyrażamy to w tych symbolach, kiedy to spożywamy, rozmyślamy o tym. Wyrażamy to. I Pan jest obecny w szczególny sposób na tej wieczerzy, kiedy Jezus zdobał krzyż. I bracia i siostry, pojawia się problem niegodności na wieczerzy Pańskiej. Apostoł Paweł mówi, że są niegodni spożywania wieczerzy Pańskiej w Koryncie. No ja się nie dziwię, że im tak napisał. Całkiem słusznie, inaczej nie można było napisać. Bracia i siostry, na czym ta niegodność polegała w Koryncie, na tym Koryntianie? Koryntianie nie są niegodni, ale w niegodny sposób przystępują do wieczerzy Pańskiej. Ja tutaj cenę przede wszystkim aspekt chciał zauważyć. Dlaczego niegodnie? No ponieważ na wieczerzy miłości jedni są głodni, drudzy są pijani. I widać te dysproporcje, te pęknięcia między tym zborem. To jest niegodne. I on to, apostoł Paweł, w jakiś sposób chce wyjaśnić. On to nawet tutaj w 22 wierszu, tak, 11 rozdział, że macie Biblię przed sobą, to jest 11 rozdział, 22 wiersz tegoż listu do Koryntian. On tak powiada: czy nie macie domu, aby jeść i pić? Albo czy tworem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Czy mam wam